I teraz wspólnie z panem profesorem Maciejem Szymanowskim powędrujemy na Węgry, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na właściwie miesiąc przed wyborami parlamentarnymi, które zdecydują o tym, czy pan Viktor Orbán nadal będzie rządził Węgrami, czy też będzie wielka zmiana warty. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Będzie ta wielka zmiana warty? Jakie są główne tematy kampanii wyborczej na Węgrzech?
Zobaczymy oczywiście. Mamy jeszcze miesiąc kampanii. Wydaje się, że obie główne siły polityczne, czyli koalicja rządząca Fideszu i chrześcijańskich demokratów z KDNP, bo te dwie siły rządzą od lat, od 2010 roku, nieprzerwanie na Węgrzech, mają lekką przewagę, ale to jest lekka przewaga nad partią, nową partią opozycyjną, która zmiażdżyła wewnętrznej rywalizacji wszystkie pozostałe lewicowo-liberalne siły. To jest partia TISA. Od razu dodam, że niezwykle trudno jest powiedzieć, jaki będzie wynik wyborów, z uwagi na to, że wybory na Węgrzech są większościowe i te sondaże, które się pojawiają również w Polsce, które mówią o ogólnych nastrojach, niewiele mówią o tym, jak będą głosować Węgrzy tam na dole. Przypomnę, że przed 4 laty Fidesz i KDNP, koalicja, wygrała tylko minimalnie o kilka głosów w wyborach, jeśli chodzi o listy ogólnokrajowe. Natomiast miażdżące zwycięstwo nad opozycją wówczas odniosła właśnie na poziomie okręgów jednomandatowych, czyli zdobyła tam 4 razy więcej mandatów niż opozycja.
Dobrze, to tą ordynacją się zajmijmy. Jest lista krajowa, czyli tu są proporcjonalne głosowanie i jest druga...
Mamy 199 miejsc w węgierskim parlamencie. 106 miejsc jest obsadzanych w ramach wyborów w okręgach jednomandatowych. Czyli mniejszość miejsc jest z list ogólnokrajowych, większość w okręgach jednomandatowych.
A w tych okręgach jednomandatowych wygrywa ten, który zdobędzie ponad 50% głosów, czy jest tak jak w wyborach do...
Większość.
Większość musi.
Nie, ale ma większość, tak.
Ale większość, bo to jest tak, jak jest 3 kandydatów, to mogą to być 34, 33, 33 i wtedy ten, co 34, wchodzi, tak?
Dokładnie tak, panie redaktorze.
Czyli nie ma, tak. Nie ma drugiej tury, w której tak jak w wyborach prezydenckich.
Nie ma drugiej tury i co jeszcze jest ważne, jeśli chodzi o opozycję, to do dzisiaj nie wiemy, czy ile jeszcze partii wystartuje w tych okręgach jednomandatowych tak naprawdę, czy wycofają swoich kandydatów inne partie, czy głosy się będą rozkładać. No i jeszcze jest partia, którą się pomija w Polsce dosyć często w różnych analizach. To jest partia skrajnie prawicowa, partia Mihozan, czyli Nasza Ojczyzna, która z całą pewnością wejdzie do parlamentu. To wszystkie sondaże, również te ogólnokrajowe pokazują i będzie miała grupę kilku, przynajmniej jeśli nie kilkunastu posłów. No i jeżeli ta partia będzie z kimś zawierać koalicję, no to raczej jednak z Fideszem niż z lewicową opozycją.
Czyli nie jest tak, że jak sobie myślimy na podstawie sondaży, że 12% przewaga opozycji nad partią Viktora Orbána gwarantuje opozycji przejęcie władzy.
Ja mam czasami wrażenie, jak czytam, przepraszam za taką złośliwość o poranku, ale czytam pewne artykuły, pewne wypowiedzi polityków, to tak jakby się zatrzymali w czasie. Mówią dokładnie to samo, co przed 4 laty, czyli zjednoczona opozycja na Węgrzech jak nigdy, świetny kandydat na premiera opozycji jak nigdy i 20% nawet przewaga w sondażach. Dokładnie to czołowe polskie media i czołowi polscy politycy po tej bardziej lewicowo-liberalnej strony twierdzili. Skończyło się jak skończyło, czyli przewagą 2/3 w parlamencie.
A kim jest ten kandydat opozycji?
Pan Peter Modior. To znowu jest, podobnie jak przed 4 laty, kandydat prawicowy, ale taki zdrowo prawicowy, czyli taki prounijny. Osoba, która... ma być takim symbolem powrotu do korzeni, czyli takiej czystej polityki, właśnie nieuwikłanej w jakieś kompromisy, w różnych swoich decyzjach, czy Viktor Orbán jako premier, czy jego partia w różnych latach skłaniała się, jak to zwykle w czasie, kiedy człowiek czy partia sprawuje władzę.
No dobrze, opozycja w jakich słowach mówi o Wiktorze Orbanie i o rządach, które sprawuje nieprzerwanie od kilkunastu lat?
No w dosyć typowych jak dla współczesnych kampanii w państwach demokratycznych, czyli stara się za wszelką cenę obniżyć zaufanie do rządzących, czyli oskarża o korupcję, oskarża o złodziejstwo. To są oczywiście rzeczy, których nie jest w stanie udowodnić w żaden sposób, ale można przyjąć, że 5 do 6 zarzutów dziennie pojawia się w internecie, bo kampania na Węgrzech się odbywa bardzo mocno w tej sferze, w tej blogosferze, na tej internetowej linii, czego my też w Polsce do końca nie dostrzegamy. To jest najbardziej internetowa kampania w dziejach Europy Środkowej, na pewno, jeśli nie Europy w ogóle w Unii Europejskiej, która miała do tej pory do czynienia. Dziesiątki tysięcy osób codziennie siadają do komputerów po jednej i po drugiej stronie, żeby powiedzieć, co myślą o tej drugiej stronie. To są wolontariusze tak zwani. Natomiast tutaj oczywiście jest również, jeśli chodzi o opozycję, to deklaracja polityki przyjaznej Unii Europejskiej, polityki, która będzie lepsza pod względem podatkowym, czyli wszyscy są takie specjalne kalkulatory na stronach internetowych partii CISO. Można sobie obliczyć, o ile więcej będziesz zarabiał, jak partia CISO wygra wybory, o ile wyższa będzie twoja emerytura, tak, z jednej strony, i oczywiście obniżenie podatków ogólne z jednej strony, no a z drugiej strony jest obrona tego stanu posiadania, który się udało Fideszowi i chrześcijańskim demokratom wywalczyć i jakoś zrealizować w ostatnich 100 latach. No, kampania jest na pewno pod tym względem ciekawa. Mam też ten wątek ukraiński bardzo silny w tej chwili, odcięcie Węgier od dostaw gazu z ropociągu też, drużba, przyjaźń.
To jest problem. Porównanie kampanii wyborczej sprzed 4 lat z kampanią wyborczą 2026?
Bardziej jest brutalna, na pewno jeśli chodzi w tej warstwie słownej. No i przeniosła się do internetu bardzo mocno. To znaczy, żebym dać jeden taki przykład, który być może to najlepiej zobrazuje. Co tydzień, co 2 tygodnie spotykają się w wielkich halach sportowych blogerzy na swoich takich wiecach i ustalają kolejne elementy kampanii, jak po jednej, tak po drugiej stronie.
I to są płatni blogerzy, czy to są tacy, którzy są zwolennikami albo Orbana, albo opozycji?
Podaje się, że to są osoby, oczywiście wolontariusze, którzy nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. Jak jest w rzeczywistości, chyba się nigdy nie dowiemy tak naprawdę. Przepraszam. Już przed 4 laty miliony Węgrów otrzymało SMS-y w dzień wyborów z USA i do dzisiaj się nie udało jakby dojść źródła, kto to finansował. Każdy, kto troszkę się z tymi sprawami zajmuje i ma kogoś znajomego w Stanach Zjednoczonych, to wie, że każdy SMS ze Stanów Zjednoczonych to nie jest SMS z terytorium Unii Europejskiej, on jest znacznie droższy, więc nie każdego stać wysłać 800 tysięcy czy 1 800 000.
A jak ważne dla Węgrów jest poparcie Donalda Trumpa dla rządzącego premiera?
Myślę, że jest bardzo ważne, ponieważ Węgrzy troszeczkę tak zagrali o wszystko i premier Orban był jedynym premierem, jeśli chodzi o państwa Unii Europejskiej, który w kampanii również wspierał Donalda Trumpa i oni są faktycznie na takiej przyjacielskiej stopie i dzwonią do siebie wzajemnie i o pewne rzeczy rozmawiają, o których oczywiście nie podają do wiadomości, chociaż chyba kiedyś prezydent Trump powiedział, że jeśli chodzi o politykę wobec Unii Europejskiej, to lubi to konsultować, o swoje decyzje wobec Unii Europejskiej, lubi to konsultować z Viktorem Orbanem. Tak, nawet się spekuluje, że być może prezydent albo wiceprezydent USA pojawi się za tydzień, dwa na Węgrzech.
To pytanie o ten problem ukraiński. Czy to też jest taka wielka oś sporu, relacja między Budapesztem a Kijowem?
Stało się to na pewno wielką osią sporu. Kampania wyborcza to dodatkowo tutaj dodała energii i wielu środowiskom i zachęty do tego, żeby wzajemnie się atakować, jak po jednej, tak po drugiej stronie. Nawet nie chcę za bardzo w tej rozdygotanej Europie Środkowej, którą mamy dzisiaj, tutaj przywoływać na zdania wypowiadane przez polityków jednej czy drugiej strony. W każdym razie jesteśmy na takim poziomie bardzo mocnych ataków na Ukrainę, jeśli chodzi o kierownictwo państwa węgierskiego w Budapeszcie, i bardzo mocnych ataków po drugiej stronie różnych, to nie tylko są słowa prezydenta Zełenskiego dotyczącego tego adresu, który przekaże premiera dla swoich żołnierzy, żeby zrobili porządek nad Budapeszcie. To są już słowa jego generałów, którzy twierdzą, że znają również adresy i całej piątki dzieci Viktora Orbana i całej szóstki wnuków. Także tutaj jest eskalacja totalna, można powiedzieć. Z dużym niepokojem na to patrzę. Na szczęście, przynajmniej do tej pory, na Węgrzech jest to jednak przede wszystkim na poziomie takim ludzkim, ogólnoludzkim interpretowane, że to jest jednak z inicjatywy, to wszystko się dzieje w Brukseli.
I są dwa fakty. Z jednej strony gaz, który nie płynie na Węgry. Czy tam jest uszkodzony ten gazociąg przez wojska rosyjskie? To jest pytanie. A z drugiej strony zatrzymanie tych pieniędzy, których Ukraina potrzebuje. One nadal
tak, Węgry są... formalnie blokują przekazanie 90 miliardów euro Ukrainie.
To jest na poziomie politycznym, ale te pieniądze, które jechały z banku...
Też zatrzymane są, skonfiskowane pod do śledztwa. No pewnie do wyborów Ukraina nie zobaczy tych pieniędzy i tego złota. Z jednej strony, a oczywiście z drugiej strony jest delegacja w tej chwili ukraińska pod przewodnictwem jednego z wiceministrów energetyki. No i w Kijowie ma za zadanie, ponieważ nie udało się wczoraj z nikim spotkać. Sam prezydent Zełenski powiedział, że to są jacyś turyści, on o tym nic nie wie. Więc dzisiaj otrzymali polecenie, żeby się udali na miejsce tego ataku rakietowego, rosyjskiego, dronowego na ten gazociąg Przyjaźń, żeby zobaczyli na miejscu, ale moim zdaniem nie zostaną tam wpuszczeni, bo takie próby były też podejmowane ze strony Unii Europejskiej. Także tutaj Ukraina bardzo mocno broni swojej suwerenności i nie chce pokazać tego miejsca ataku rosyjskiego.
I tak zajęliśmy się wyborami na Węgrzech. Myślę, że coraz częściej będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Budapeszcie i w okolicach. Profesor Maciej Szymanowski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A dzisiaj jakiś nadzwyczaj sprawny poranek, bo właśnie zbliża się godzina 8, więc punktualnie Jakub Duszak wystartuje z wiadomościami.